Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Kazimierz Dopierała. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Witamy w naszym studiu po raz pierwszy, tym serdecznie witamy.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogłem tutaj przybyć.
A my dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Pan profesor jest profesorem już emerytowanym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa również w Poznaniu. Jest pan historykiem, a też temat właśnie, stąd też pana tu obecność. Tematem dzisiejszych naszych rozmów są dzieje Polski w świetle dziejów papiestwa. Chcemy spojrzeć na dzieje naszego narodu, naszego kraju z tej perspektywy. Może nieraz rzadko opisywane dzieje z tej perspektywy, ale jak zaraz zobaczymy, z pewnością perspektywa bardzo ciekawa i nieraz pełna różnych zaskakujących zwrotów. Panie profesorze, jak to było?
No, żeby zrozumieć przeszłość, musimy się do tej przeszłości oczywiście odnosić. Musimy patrzeć, tak jak to kiedyś powiedział Ranke w XIX stuleciu, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak to było, musimy wejść w tamtą epokę. W naszych dziejach wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. 1000 lat już, ponad 1050 lat właśnie te dzieje są związane z Rzymem, tą stolicą chrześcijaństwa od 2000 lat. No, od momentu chrztu Mieszka w 1966 roku, kiedy to za Jana XIII to się dokonało. Cały czas mamy kontakty oczywiście z Rzymem. Różnie one wyglądały, różnie przebiegały w różnych okresach czasu, ale trzeba powiedzieć, że takim pierwszym dokumentem, który byśmy mogli powiedzieć, iż stanowi on taką podstawę związania z Rzymem i oddania naszego państwa pod opiekę papiestwa, był ten słynny dokument Dogma Iudex.
Mieszka I.
No, Mieszka I, tak, pod koniec życia, prawdopodobnie z lat, teraz mówią 991, niektórzy mówią 990, 992, oczywiście przed śmiercią Mieszka I. Nie znamy oryginału tego dokumentu, ale natomiast ten dokument oddaje nasze państwo pod opiekę papiestwa. Nie chcę wchodzić w całość treść tego dokumentu. Nie chcę oczywiście tutaj rozważać, kto jest pominięty, Bolesław Wrobry na przykład jest pominięty w tymże dokumencie, ale na pewno to nas wiązało i ten dokument później został, my nie znamy oryginału, ale znamy kopię tego dokumentu pochodzącą z tego połowy XI stulecia, wykonany przez kardynała Deus de Dida, takiego benedyktyna, który przepisywał tenże dokument. Nie wiadomo, jak on wyglądał pierwotnie, bo teraz historycy się kłócą, co to znaczy Dogma Iudex, ja Mieszko, czy inaczej można to tłumaczyć. W każdym bądź razie ten dokument był wykorzystywany także w papiestwie za czasów Grzegorza VII do podkreślenia roli papiestwa i przewagi nad władzą świecką. I w tym celu właśnie Deus Dedi przepisywał właśnie, a później dedykował ten dokument papieżowi Wiktorowi III, chociaż jak mówią, właśnie on jak gdyby miał potwierdzać te tezy, które głosił Grzegorz VII, Hildebrand, który w swoich Diktatus Papae wykazywał, że są dwie miecze na tym świecie. Jest mieczem duchowy i miecz ten świecki, ale ten miecz duchowy ma przewagę nad tym mieczem świeckim. I ten dokument jest jakimś takim oddaniem i przywiązaniem także włączeniu nas w kulturę jak gdyby europejską. Oczywiście wchodzimy poprzez chrzest, ale także i poprzez ten dokument wchodzimy w tą kulturę europejską, w dzieje papiestwa bardzo głęboko. Trzeba jeszcze powiedzieć, że mieliśmy takie wydarzenia 1050-lecie chrztu Polski. W tym roku będzie także 1050-lecie pierwszego biskupstwa misyjnego Jordana z biskupem Jordanem w Poznaniu. I te akty, te akta właśnie łączyły nas bardzo mocno, z papiestwem. Inną kwestią jest bardzo także istotną, jest ten zjazd gnieźnieński w 1000 roku. Tu są dwie postacie bardzo istotne, które dążyły do restauracji jak gdyby cesarstwa tego zachodniego. Cesarstwo wschodnie istniało, natomiast cesarstwo zachodnie upadło w tymże V stuleciu, 476 roku. I wobec tego próba restauracji tego cesarstwa większego, powiększonego jak cesarstwo Otona I przez jego wnuka Otona III, no, była bardzo istotna. Mi się wydaje tutaj, że wielką rolę, na pewno wielką rolę odegrał taki papież, który niekiedy w źródłach historycznych, na przykład Marcina z Opawy albo Marcina Polaka, takiego kronikarza papieskiego, nazywany był bardzo niedobrze, syn diabła, dlatego że uważano, że ponieważ interesował się chemią, matematyką, stworzył abakus, wprowadził cyfry arabskie do matematyki europejskiej, Sylwester II. To jest Francuz Gilbert d'Aurillac, który miał wielki wpływ, 60-letni, bardzo doświadczony, zresztą znający bardzo mocno geometrię, także przeprowadzający doświadczenia chemiczne, wpływał na Otona III, ażeby ten restaurował, jeszcze bardziej restaurował, rozszerzył to cesarstwo, które było zaporządkowane przez Otona I. I rzeczywiście ten zjazd gnieźnieński jest takim jak gdyby symbolem powiązania nas jeszcze większego właśnie z tymże papiestwem. Wtedy nie udało się Bolesławowi Chrobremu uzyskać korony, bo ta korona poszła gdzie indziej, poszła na Węgry. Ale ustanowienie tego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, własnego arcybiskupa, który miał prawo koronacji króla, było dla Polski bardzo ważne. A trzeba pamiętać o tym, że papieże i cesarze wyznaczali bardzo często właśnie, to znaczy musieli zaabsorbować tę kandydaturę tego człowieka, który chciał uzyskać koronę. Wprawdzie w 1024 roku, 25 roku nie żył już taki oponent Bolesława Chrobrego, Henryk II. I można było to zrobić, a jej za przyzwoleniem papieża Jana XIX wówczas Bolesław Chrobry uzyskał tąże koronę 2 miesiące przed śmiercią. Niektórzy twierdzą, że to jest 1024 rok, inni mówią 1025 na Wielkanoc, 2 miesiące przed śmiercią. A także tą koronę wbrew cesarstwu przyjął jego syn Mieszko II w grudniu, prawdopodobnie 25 grudnia 1025 roku. Czyli to powiązanie z papiestwem dawało nam szansę na ustanowienie państwowości, bardzo wielkiej państwowości, która liczyła się także i w Europie. Dzieje tej oczywiście państwowości były bardzo różne i ja tutaj Państwu, jeśli w powiązaniu z tymi papieżami, ja o tym tutaj nie mówiłem, ale trzeba powiedzieć, że w historii papiestwa także było 39 antypapieży. Tak się przyjmuje obecnie, bo ta liczba ewoluowała od XIX wieku. Jeśli byśmy prześledzili historiografię z tamtego okresu czasu, to ona ewoluowała od 16 do dzisiaj 39 papieży. Zresztą także liczba papieży, tych, których uznajemy za z tej linii Piotrowej, także w Annuario Pontificio jest bardzo różna ze względu na, niektórzy papieże mają podwójną cyfrę, między innymi Stefan II, Stefan III, 752 752 752 rok, dlatego że ten Stefan II zmarł po 3 dniach od wyboru. wybory papieży, urzędowanie papieży czasem się bardzo inaczej liczyło, nie w momencie wyboru, tylko objęcia na przykład bazyliki i to, co ciekawe, jest bardzo takie szczegółowe. Nie bazyliki świętego Piotra, do której wszyscy najszybciej zdążamy, ale bazyliki na Lateranie, świętego Jana na Lateranie. Ksiądz mówi przedtem, że był 7 lat w Rzymie, to wie, że tam jest napisane, że na tym, że to jest matka wszystkich kościołów, bo rzeczywiście bazylika na Lateranie jest tą pierwszą bazyliką, matką wszystkich kościołów, a dopiero później była ta bazylika świętego Piotra, a my oczywiście zmierzamy do tej bazyliki. Niekiedy, jak wspominałem tutaj, nasza obiedzieńca państwowa nie zawsze była zgodna z wyborem. Zresztą te wybory były bardzo różne. Kogo uznać wtedy było za antypapieża, za właściwego papieża. Często dodawało, jak mówią, większość, albo też decydowali także i władcy, bo to były także istotne elementy. Trzeba pamiętać także, że papieże od 754 roku do 1870 roku byli władcami świeckimi. Nie tylko duchowymi, ale także istniało państwo kościelne. Dopiero po roku 1870 odrzucili tą rzecz, która była materialna i stali się rzeczywiście ojcami wszystkich owieczek chrystusowych. No, wprawdzie się początkowo nie godzili na to, było to wielkie oburzenie, ale od 1929 roku, od tak zwanych układów lateraneńskich, kiedy to powstało Città del Vaticano, czyli państwo watykańskie, no zupełnie inaczej funkcjonuje ten papiestwo. Przedtem papieże sobie nie wyobrażali, że mogliby rządzić i wpływać na społeczeństwo europejskie, nie mając wielkich terytoriów, faulacjum czy inne także legacje, które tam były. Natomiast teraz ten Watykan malutki, 44 km kwadratowe, oddziałuje może bardziej swoją siłą właśnie woli, wiary, przekazuje tą wiarę bardziej niż także w tychże okresach minionych, chociaż nigdy żaden z papieży nie odstępował od swojej wiary. Jednakże widzimy tutaj tą różnicę, bo papieże się tak miotali między tą władzą świecką a władzą duchową. I tam to było, było bardzo źle odbierane niekiedy przez właśnie społeczeństwa europejskie. Jeśli chodzi o historię polską, mamy taki ciekawy kazus, który związany jest z metropolią gnieźnieńską. Kiedyś w 2006 roku, kiedy Benedykt XVI miał przyjechać do Polski, była taka wystawa na Zamku Królewskim. Zaproszono mnie, ażeby pozyskać materiały, które będą ilustrowały stosunki Polski ze Stolicą Apostolską. Udałem się wówczas do Gniezna, do archidiecezji gnieźnieńskiej, do archiwum. Był tam ksiądz jeszcze dr Aleksandrowicz, którego osobiście znałem, bardzo dobry znawca właśnie historii Kościoła, a także zasobów tych wszystkich archiwalnych, które tam były w Gnieźnie. Wprowadził mnie do tego skarbca archiwum. No i drżeniem rąk, muszę powiedzieć, i także dotykałem tychże oryginalnych materiałów. Między innymi takiej buli z roku 1136. Dlaczego mówię o tej buli z 1136 roku? Bo to jest także bardzo istotne. Gdyby nie ta bula, to byśmy nie mieli wiele nazw, nie wiedzieli, jakie nazwy były, jakie były miejscowości w Polsce w diecezji gnieźnieńskiej. Mianowicie od 1130 roku, jak mówiłem, w papiestwie, oprócz tychże papieży, którzy byli prawidłowo wybierani, także byli papieże, którzy byli konkurentami, nazywamy ich antypapieżami. I w roku 1130 wybrano dwóch papieży, Innocentego II i Anakleta II. Jedno był jeden, ten Innocenty II, Gregorio Paparesi, był zwolennikiem reform gregoriańskich, tego co przeprowadził Grzegorz VII, między innymi wtedy Dictatus Papae, ale także był za współpracą z władzą świecką. Natomiast i był takim zwolennikiem równowagi między władzą świecką a władzą tą duchowną. Natomiast drugi, Anaklet II, był popierany przez taki możny ród Pierleonich, który był raczej za tą koncepcją Grzegorza VII przewagi papiestwa nad władzą świecką. I oczywiście konflikt był wyraźny i po śmierci poprzedniego papieża i wobec tego jeden z kardynałów, który był przełożonym ich i właściwie kardynał Emeryk zwołał w nocy. Zresztą umówili się te grupy dwie, które jak gdyby chciały wysunąć swoich kandydatów, że elekcja będzie przeprowadzona zupełnie w inny sposób, jak my sobie wyobrażamy. Mianowicie, że wybiorą 6 kardynałów, którzy będą wtedy wybierali kandydata i oni przedstawią tego kandydata. No i tak się złożyło, że ten właśnie Emeryk w nocy zebrał kardynałów, tychże młodszych, którzy byli bardzo, właśnie chcieli współpracy z władzą świecką, kardynałów diakonów i wobec tego oni wybrali tego Innocentego II. Ale jak się dowiedzieli przeciwnicy, to w kościele świętego Marka, San Marco, bardzo zresztą pięknym kościele leżącym przy placu Weneckim, gdzie znajduje się także i taka płyta Venosa Catanei. Część ludzi nie wie, kto to jest Venosa Catanei, ale to była, no byśmy powiedzieli, konkubina Aleksandra VI. Wandale oczywiście wydłupali tam różne rzeczy w tymże przysionku świętego Marka, ale ta tablica tam oczywiście pozostała. I wobec tego zebrali się tam przeciwnicy Innocentego II i kardynała Emeryka i tam wybrali właśnie Pietro Pieroloniego, tego właśnie człowieka. No i rozpoczęła się walka, kto ma być tym właściwym papieżem. No, jak to się rzutowało z kolei na sytuację w Polsce? Pamiętamy, że w tymże okresie czasu rządził tutaj w Polsce Bolesław Krzywousty i sytuacja najpierw poparł Anakleta II. Anakleta II. I jeszcze jedna sytuacja nastąpiła, mianowicie Norbert Xanten podjął w Rzymie akcję zmierzającą do podkreślenia swego prawa do Pomorza. Wykorzystał prawdopodobnie falsyfikat z 1004 roku oddający biskupstwu magdeburskiemu, bo był biskupem magdeburskim, wszystkie ziemie na wschód od Odry. I wobec tego Innocenty II zawezwał biskupów polskich do Rzymu, aby wyjaśnić tę sprawę, ale biskupi ci nie przybyli i wobec tego Innocenty II, jako jak gdyby trochę w odwecie, bo że Bolesław Krzywousy popierał jego przeciwnika, wydał taką bulę Sacrosanta Romana, która podporządkowała Magdeburgowi wszystkie polskie biskupstwa, łącznie z Gniezdem. I nieobecność polskich biskupów w Rzymie była oczywiście, jak mówiłem, spowodowana tym poparciem antypapieża Anakleta II. Buli nie wprowadzono w życie ze względu na śmierć Norberta z Xanten. I także ze względu na to, że obiedencję, czyli podporządkował się Bolesław Krzywoustny Innocentemu II. I ten, uciekając przed swoim przeciwnikiem do Pizy, tam wydał właśnie tą bulę 7 lipca 1136 roku. Bula ex commissio nobis adeo. Bula była skierowana do arcybiskupa Jakuba ze Żnina i jego następców. I po raz pierwszy wymieniono w języku polskim miejscowości przynależne do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Jest ona, ta bula, nazywana Złotą Bulą. Nie ma nic wspólnego ze Złotą Bulą, ale Złotą Bulą języka polskiego. Nie jest inkrustowana ani nic takiego. Nie robi wrażenia wizualnie, ale jest rzeczywiście bardzo istotna dla zrozumienia tej wagi. Tu sobie także dla języka polskiego. Kto się zna po lingwistyce, to powinien oczywiście do tej buli oczywiście trafiać. Różne były dzieje wykorzystywania papiestwa, także sytuacji. Mówiłem tutaj o Grzegorzu VII. Proszę sobie wyobrazić, to po tym Mieszko II, później na jeździe Brzesława, ta cała hierarchia biskupia właściwie leżała w gruzach. Kazimierz Odnowiciel próbował odnawiać, tak jak tutaj jego właśnie ten przydomek mówi, odnawiać chrześcijaństwo w Polsce, ale tak właściwie taki status dawał Bolesław Śmiały, czyli Szczodry inaczej, bo go nazywano Bolesławem Szczodrym, bo on był szczodry. Właśnie on był szczodrym także i dla Kościoła. I wobec tego on wykorzystał ten spór, który był między cesarzem Henrykiem IV, a także i Grzegorzem VII, o to, żeby wywalczyć koronę polską. I rzeczywiście Grzegorz VII mu dał tą koronę w 1076 roku.
Spór o inwestyturę.
To był spór o inwestyturę, ale także wykorzystanie sytuacji przez Polaków, prawda, tej sytuacji, która była, bo na pewno Henryk IV by mu nie dał korony i zgodził się na tą koronę, a Grzegorz VII zgodził się na tą koronę, żeby to był pomazanie Boże. Oczywiście po co? Czuli się bardzo nieszczęśliwie tę sytuację, bo z biskupem Stanisławem i później musiał opuścić Polskę Bolesław Szczodry, gdzieś tam w Osieku prawdopodobnie na Węgrzech zakończył swoje życie. Ale jest to takie wykorzystanie. Co ciekawe jest bardzo, no, bo historia papiestwa uczy wielkiej pokory. Wydaje się, że czasem bardzo dużo wiemy, bardzo dużo znamy szczegółów, ale jak wchodzimy rzeczywiście w głąb tych dziejów, to obejmuje całą Europę, a później od XVI stulecia już poszczególne inne kontynenty, które chrześcijaństwo się rozprzestrzeniało na te terytoria. I wobec tego to jest naprawdę historia świata. Historia papiestwa i papieży to jest historia świata, bo w każdej prawie sprawie, w każdym zagadnieniu, które nurtowało w średniowiecze, papieże uczestniczyli. A także my włączeni poprzez nasz chrzest w 1966 roku, poprzez właśnie wejście w to w krąg kultury i cywilizacji zachodniej, także uczestniczyliśmy w tym całym procesie, jak papiestwo. Oczywiście byliśmy czasem na marginesie tego, bo trzeba pamiętać, że centrum całego chrześcijaństwa nie leżało w Polsce, tylko to był Rzym albo także i Francja. Dlatego też były tutaj te rozbieżności takie, że czasem trochę nas spychano jak gdyby na margines. Doceniano nas, że jesteśmy wierni, że Polonia semper fidelis, tak było, ale czasem widać było, że były inne traktowanie po prostu Polski i Polaków.
Widzimy też, te relacje nie były takie nieraz różowe, jak to mówimy.
Nie, nie były różowe, czasem były one bardzo różne.
Ale zawsze była wierność Polsce, Kościołowi, chrześcijaństwu.
Chrześcijaństwo było to, tak, oczywiście.
Zawirowań.
Tak, dopiero różne zawirowania, no i, ale w Polsce różne, też pojawiły się różne koncepcje. W tymże XV wieku widzimy, zresztą już trochę wcześniej, widzimy tutaj, rozmawialiśmy przedtem, teorie koncyliaryzmu. One się rzeczywiście pojawiły. Bardzo takim elementem ciekawym, a może jeszcze wrócę, bo taki jest bardzo ciekawy i bardzo byłoby ciekawa rzecz dla widzów. Mianowicie z tym, że Grzegorzem VII wiąże się oczywiście i Henrykiem IV wiąże się Canossa. My ciągle
to
mówimy...
Jest u nas czas Kazimierza Odnowiciela, tak? Tutaj te tereny, Mieszko II?
Tak, 1077 rok, to jest Bolesław Śmiały, prawda? I to jest ta Canossa. To jest bardzo ciekawy wątek, bowiem ludzie sobie czasem nie uświadamiają, że wielką rolę wtedy odgrywała kobieta. Zawsze kobiety czasem są spychane tak na margines, chociaż są doceniane, zawsze były w kościele i wiąże się to właśnie z Matyldą Toskańską. Canossa była zamkiem Matyldy Toskańskiej. I takie bardzo ciekawą sprawą jest to, że w Bazylice Świętego Piotra jest bardzo dużo kobiet na posągach, ale tylko 3 zostały w tej bazylice kobiety pochowane. Właśnie Matylda Toskańska, najpierw gdzie indziej, ale później została przeniesiona do Bazyliki Świętego Piotra. 2, Krystyna, królowa szwedzka. I 3, to jest dla nas Polaków bardzo miłe, Maria Klementyna Sobieski, żona Jakuba Stuarta II. To są 3 osoby. Dlatego tak wróciłem do tego, bo jak niektórzy z Państwa, którzy będą tutaj słuchali tą audycję, pojadą do Rzymu, to kiedy będą wchodzili obok tych świętych drzwi do Bazyliki Świętego Piotra, jest najpierw Pieta, po lewej stronie jest filar i tam jest portret Krystyny. Królowej Krystyni, zanim na następnym filarze właśnie z Matylda Toskańska, a po drugiej stronie filaru jest właśnie Maria z Klementyny Sobieskiej. Także warto to sobie zobaczyć. Zobaczyć. Ale ja wrócę do tego koncyliaryzmu, który mówi.
Chciałbym jeszcze kilka dotknąć momentów, żeby już...
Dobrze, bardzo proszę, żebyśmy nie wracali. Tak, to ty.
Mianowicie Polska jako to antemuralis Christianitatum, chrześcijaństwa, jak to miało odbicie, czy miało jakieś odbicie w relacjach Polski i papiestwa, ten aspekt. No i oczywiście czas rozbiorów i potem odzyskania niepodległości, już bliższe nam czasy. Jak tutaj te relacje się układały, bo też wiemy, że i było poparcie ze strony Rzymu, tak powiedzmy, papiestwa, ale też było nieraz niezrozumienie tych naszych polskich spraw.
Tak, to jest bardzo istotne, dlatego że my byliśmy na pograniczu. Pograniczu prawosławia, a także islamu. W historii od tego 1054 roku, kiedy to nastąpiło pęknięcie kościoła, tego jedności kościoła na kościół wschodni i kościół zachodni, to anatemy zostało dane przez Leona de Silva Candida w Konstantynopolu, a Celurariusz się odzajęczył to anatemy i później anatemy były dopiero, to też jest bardzo niestety przykre, bo od 1054 do 1967 roku, do Pawła VI, kiedy to cofnięto te anatemy, Atanagoras i Paweł VI. Chociaż rozdźwięk pomiędzy tymi kościołami, może nie na poziomie najwyższym, ale tam poziomie niższym w dalszym ciągu istnieje. I to widać na przykład, gdy się wchodzi do cerkwi prawosławnej i się pyta na przykład i postawia się problem filiokwę. To jest...
Wróćmy do Polski, bo to już...
Wracamy, tak, oczywiście. Wracamy, przepraszam, że tak. No ale to jest rozmowa między nami. Tak. Jak to było? Mianowicie oczywiście papieże popierali działania polskie zmierzające do powstrzymania ekspansji islamu na tereny europejskie. Wyrazem tego były budowanie różnych lig świętych, koalicji. No niestety one się kończyły. Czasem papiestwo bardzo dużo dawało pieniędzy na to. Próbowała znaleźć sojuszników, szczególnie ci, którzy mieli flotę, czyli Wenecję mobilizować. Różne państwa. Kończyły się czasem te oczywiście próby powstrzymania ekspansji islamu na Europę tragicznie, jak to się skończyło w 1444 dla Warneńczyka, czyli Władysława III Jagiellończyka. I także się skończyło tragicznie w 1526 roku w bitwie pod Mohaczem Ludwika Jagiellończyka.
A już Sobieski?
To jest inna kwestia, bo tam by oczywiście wchodzili bardzo, bardzo głęboko Turcy w Europę i muszę powiedzieć, że próbowano budować takie koalicje. Szczególnie są one widoczne za królów elekcyjnych. Za drugiego króla elekcyjnego, Stefana Batorego, kiedy poprzez nuncjuszy apostolskich, którzy byli Bolognkiego i Caligariego, próbowano wymóc jak gdyby ekspansję Stefana Batorego przeciwko Turkom. Ale tu jest sprawa bardzo skomplikowana, bo w historiografii są dwa poglądy. Jeden mówiący o tym, że rzeczywiście Batory zgadzał się na wszystkie te rzeczy i koncepcje Stolicy Apostolskiej, a drugi pogląd mówi, że właściwie odkładał tą po zdobyciu Moskwy, wtedy ewentualnie chciałby pójść w drugą stronę. Oczywiście państwo było wtedy, Polska była bardzo ważnym czynnikiem odgrywającym i mogącym powstrzymać właśnie ekspansję zarówno prawosławia, bo to też było bardzo istotnym elementem.
Czyli Moskwy.
Z Moskwy, inaczej patriarchatu moskiewskiego, prawda? I z drugiej strony właśnie tej Turków. Te rzeczy były bardzo istotne, a jeszcze jeden moment, który był bardzo istotny, który tutaj także patrzono w tym XVI stuleciu, szczególnie po okresie, już w okresie reformacji, kiedy to Polska, różne były koncepcje dotyczące właśnie powstrzymania tej reformacji i w całości, w większości, mimo że Polska była tolerancyjnym krajem, przejmowała różnych, to była krajem katolickim, pozostała w obiedencji do tego tychże papieży przebywających, czy to w Rzymie. Także i byliśmy tym przedmurzem Europy. To Oskar Halecki, kiedy w 1966 roku na kanwie właśnie tegoże tysiąclecia Chrztu Polski wysunął taką tezę, był za to bardzo krytykowany, ale to jest prawda. My byliśmy ostoją tej właściwie chrześcijańskości, tego katolicyzmu na wschodzie europejskim. No i mamy oczywiście, jeśli chodzi o te konflikty z Turkami, one były różnie się potoczyły, różne były sytuacje, ale także bitwa pod Chocimem, kiedy była wygrana, bitwa i ta najsłynniejsza bitwa, kiedy Sobieski idzie na Wiedeń z ocieczą wiedeńską w 1683 roku. Jest to na pewno triumf i wtedy papież daje Janowi III Sobieskiemu tytuł Defensor Fidei. Ale ten Defensor Fidei, bądźmy szczerzy, papież też dawał innym. Prawda, to też jest taka, że Henrykowi VII, królowi angielskiemu, który później stworzył kościół anglikański.
A okres rozbiorów, to co jest takim też
okres rozbiorów jest bardzo charakterystyczną sprawą, mianowicie okres rozbiorów to jest już ratowanie katolicyzmu na terenach, gdzie on był. Mianowicie Stolica Apostolska nie odgrywała już takiej roli jak kiedyś. Mianowicie z przyjściem oświecenia, szczególnie rewolucji francuskiej, Stolica Apostolska musiała się skoncentrować na tym, co mogła robić. Mianowicie mogła robić, bronić chrześcijaństwo, mogła wpływać, prosić władców, ażeby były pewne ulgi dla katolicyzmu, ażeby nie był zwalczany. W okresie rozbiorów trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy 3 organizmy. Ziemie polskie zostały włączone do 3 organizmów. I to jest
bardzo... struktury kościelne na tych terenach.
Struktury kościelne. I to proszę sobie zauważyć. Struktury kościelne, nie 3 organizmy państwowe, ale to jest do części protestanckie. To są Prusy i także do Rosji prawosławnej. Te wszystkie chciały zmiażdżyć właśnie tą wiarę Polaków. To się nie udawało. Szczególnie unici byli prześladowani, jeśli chodzi o ze strony Kościoła prawosławnego. Ale także i były tak zwane małżeństwa mieszane, spór o małżeństwa mieszane. Później był tak zwany okres Kulturkampfu w zaborze pruskim. Natomiast w zaborze rosyjskim także obostrzenia, bardzo dziwne sytuacje. Z tym, że trzeba powiedzieć tutaj, że Rosja czasem też, szczególnie Aleksander I, wymuszał pewne rzeczy na papieżach. No, papieże nie mieli wtedy żadnej siły i tak militarnej, tylko siłą duchową resztki swojego państwa, które tam było. I wobec tego też trzeba pamiętać o tym, że w 1818 roku ustanowiono arcybiskupstwo warszawskie. I
w tym roku stulecie obchodzimy tego
arcybiskupstwa. Tak, i właśnie metropolita warszawski dostał tytuł prymasa Królestwa Polskiego. Taka ciekawa sytuacja wytworzyła się w roku 1925. Mianowicie jeden z profesorów, profesor Nowacki, dostał zadanie od kardynała Dalbora, żeby uzasadnił, kto jest prymasem Polski. Czy prymas Królestwa Polskiego, czy prymas Gnieźnieński. Profesor Nowacki odpisał, że tak, on teraz nie ma czasu, ale za 2 tygodnie przyśle swoją ekspertyzę, powiedzmy. I napisał na 110 stron po łacinie, na maszynie, uzasadniając, kto był tymże prymasem Polski. Ksiądz mnie pytał o zabory. Zdarzyła się tutaj jedna rzecz bardzo dla nas przykra. Mianowicie ta sytuacja ze Grzegorza XVI. To jest ta encyklika Cum Primum, która potępiała powstanie listopadowe. To była sytuacja bardzo dla nas, dla Polaków, którzy, dla duchowieństwa polskiego, które popierało to powstanie listopadowe, bardzo rzeczą taką, bardzo nie zrozumieliśmy tej sytuacji. Ale trzeba pamiętać, że w tym samym czasie w państwie kościelnym były rozruchy. I gdyby nie wojska austriackie i wojska francuskie, to prawdopodobnie Grzegorz XVI by się pożegnał stroną papieską.
Czas ruchów
było bardzo dużo, tak, bardzo dużo. Ale my jeszcze mieliśmy drugi, później taki, to ksiądz Żywczyński także w swoich pracach napisał, mieliśmy drugi także żal do Grzegorza XVI, że kiedy się spotkał z Mikołajem I, carem w Rzymie, to również upomniał się o swoich poddanych w Królestwie Polskim, wiedząc, jaka jest sytuacja, jak są zamykane klasztory, jak są kościoły, jak są zmuszani księża, jaka jest sytuacja unitów.
Dodajmy zaraz, że Pius IX przy powstaniu styczniowym, jego bardzo silne poparcie znowu dla Polaków.
Pius IX zupełnie inaczej, tak?
Panie profesorze, wejdę w słowo, ponieważ czas na naszych słuchaczy, a temat
przepraszam bardzo, że nie dokończyliśmy tego tematu, ale tak to jest tak olbrzymi i ciekawy, tak.
Jeszcze to są rozmowy niedokończone, a więc tak to bywa często u nas. Zapraszamy Państwa do udziału w naszej dyskusji, do pytań do naszego pana profesora, który, jak słyszymy, jest ekspertem w tym temacie. Mamy więc wyjątkową okazję, aby te kwestie sobie jeszcze dopowiedzieć, dopytać. Telefony, przypomnę, z Polski Północnej proszę bardzo dzwonić na numer 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i 0014 i użytkownicy telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Panie profesorze, oczekując na naszych słuchaczy, pójdźmy może jeszcze nieco dalej.
Dobrze.
Odzyskanie niepodległości i tutaj uznawanie przez Stolicę Apostolską państwa polskiego. Jak to przebiegało, jak to się odbywało? My znamy rok 20, gdzie nuncjusz był do końca, jedyny, który wytrwał w Warszawie, ale tutaj te lata kształtowania się niepodległości, wykuwania się państwa.
To jest bardzo trudna kwestia, dlatego że nikt się nie spodziewał, że pierwsza wojna światowa zakończy się klęską wszystkich trzech zaborców. I Benedykt XV objął swój urząd, kiedy pierwsza wojna światowa trwała. I w 1917 roku wysunął koncepcję zakończenia tej wojny, widząc, że to jest rzeczywiście wielka wojna, w którym pochłania wiele osób. I on właściwie pierwszy wysunął tą koncepcję, ażeby odbudować Królestwo Polskie. Czasem mówił Polska, czasem mówił Królestwo Polskie, ale była taka koncepcja odbudowania także tej Polski. Duchowieństwo oczywiście polskie włączało się w tą odbudowę tej Polski. Myślano, że będzie to Królestwo Polskie pod egidą Habsburgów. To powstała Rada.
Proszę bardzo, mamy słuchacza już na linii.
Bardzo proszę.
Posłuchajmy i zaraz ten wątek podejmiemy. Halo, witam serdecznie. Radio Maria, telewizja Trwam.
Szczęść Boże. Szybciutko i króciutko mówi Andrzej. Mam tylko jedno pytanie na naszego gościa i serdecznie przede wszystkim jest tam gościa i ojca prowadzącego. Gdyby Polska w tamtych czasach siłowo uległa Turcji, jest duże prawdopodobieństwo, że zostalibyśmy objęci ich wiarą. Wtedy w ogóle chrześcijaństwo zostałoby według mojego uznania w Europie wytępione. Dziękuję.
Dziękuję, panie Andrzeju. To taka troszkę hipoteza pewna taka.
Tak, hipoteza, tak. No, to jest taka historia alternatywna, mianowicie co by było gdyby. Na pewno tak, że rzeczywiście wszystkie te rzeczy, ekspansja islamu była bardzo duża, zresztą ja bardzo dużo się zajmowałem kiedyś islamem i trzeba powiedzieć, że świat według islamu dzieli się na dwie strefy, Dalarhabi, Dalar Islam. Mianowicie świat ten, który trzeba zdobyć i świat, który już jest w tejże strefie islamu. I trzeba pamiętać o tym, że wszystkie kraje Magrebu, poczynając od VII stulecia i do Hiszpanii, oczywiście były podbijane i trzeba było albo się podporządkować temu islamowi, albo też niestety wszystkie osoby, które nie chciały to uczynić, żegnały się z życiem. I wobec tego trzeba było płacić haracz. Jeśli można było, to pokazuje państwo tureckie, państwo islamskie, sunnickie, w którym terytorium żyło wiele wspólnot chrześcijańskich. Przede wszystkim prawosławie, ale także i katolicy. Mamy takie wspomnienia, wspaniałe 10 lat na wschodzie księcia Aulicha z XIX stulecia. On doskonale opisuje tę sytuację w Turcji osmańskiej, podporządkowanie się państwu, ale w swoich wspólnotach oczywiście trzeba było, jak wspominałem, płacić podatki dla panów, którzy rządzili. Nie można było uczestniczyć w życiu politycznym, ale te wspólnoty, szczególnie Żydzi i chrześcijanie, mogli egzystować. Dlaczego mogli egzystować? Dlatego, że chrześcijanie i Żydzi według islamu mają tak zwany El-Kitab. Co to znaczy Księgę Świętą? Biblia, to znaczy Stary i Nowy Testament, jest także w pewnym sensie szanowany, także jest włączony. Zresztą mamy swojego wspólnego przodka, islam, chrześcijaństwo i judaizm. I wobec tego...
Abrahama,
tak. I wobec tego nie jest to tak, że często się przyjmuje, że nie można pozostawić chrześcijan, ale muszą być podporządkowani.
Ale czy tak możemy sobie snuć takie dywagacje, że gdyby Polska upadła, to gdyby ten mur chrześcijaństwa runął, tak powiedzmy sobie obrazowo, czy to ten islam wlałby się przez tę wyrwę w tym murze do Europy?
Czy wystarczyłoby to tylko, gdyby Dopieski nie poszedł pod Wiedeń. Zdobycie Wiednia by znaczyło tyle, że wejście do środkowej Europy. Trzeba pamiętać, że to była druga wyprawa Turków na Wiedeń. Mianowicie pierwsza była w 1529 roku, po tej wspomnianej przeze mnie bitwie pod Mohaczem. Ale wtedy Sulejman wspaniały, ten, który 1520-1566, jego daty panowania, którego niedawno był taki serial o nim, ten Sulejman, który rzeczywiście rozszerzył, nie mógł zdobyć Wiednia, bo mu Pan Bóg chyba zesłał bardzo duże ulewy. Nie miał po prostu machin obręczniczych, a po drugie wojsko było nieźle, było źle wyekwipowane, a po drugie te ulewy, które trwały wówczas i wojsko tureckie tonęło w błocie, nie pozwoliły na robienie podkopów pod Wiedeń.
I potem Sobieski i to faktycznie i to był ten moment bardzo taki niebezpieczny.
Bardzo istotny, a z tym, że oczywiście to zwycięstwo pod Wiedniem Sobieskiego nie zostało wykorzystane przez Polaków. Wykorzystali to Habsburgowie w znacznie lepszy sposób.
Czyli tutaj pytanie pana Andrzeja, no ma rację bytu.
Ja myślę, że tak. To jest to samo, to pytanie można by było tak samo powiedzieć. Gdybyśmy się nie obronili w 1920 roku, to prawdopodobnie by to wszystko razem, bo przecież w Niemczech także była rewolucja, wobec tego te wojska czerwone, bolszewickie, by przeszły także na zachód Europy. Nie życzę im tego, tak samo jak nie życzyłbym sobie, żebyśmy wtedy w tymże XVII stuleciu czy wcześniejszych jeszcze epokach nie powstrzymali także tego państwa tureckiego.
A propos XX wieku, wróćmy do tego wątku, który pan profesor podjął przed telefonem. Tak. Benedykt XV, ten postulat
Benedykt XV w 1917 roku, tak, właśnie wysobie, przed Wilsonem, wysunął koncepcję właśnie zbudowania świata na pokoju i między innymi odbudowania Królestwa Polskiego. A takim sygnałem, że chciano odbudować Królestwo Polskie, była Rada Regencyjna. Rada Regencyjna.
Czy to było echo tego postulatu? Czy on
nie, to nie było echo postulatu. To było takie echo tego aktu Bezelera, raczej mianowicie Heinreicha, mianowicie, że miało powstać.
Mamy słuchacza, może dajmy mu głos. Halo, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja dzwonię z Kosiny koło Łańcuta. Taką kwestię chciałbym poruszyć. Sobór w Konstancji, 600 lat, prymas Tromba. Myślę, że to jest również ciekawy wątek taki, bo wspominamy 100 lat niepodległości, ale również jest pierwszy raz 600 lat prymasostwa. Może pan profesor coś więcej na ten temat?
Dobrze.
Bardzo panu dziękujemy, panie Marcinie.
Dziękujemy bardzo za to. Sobór w Konstancji to jest sprawa bardzo ciekawa, mianowicie został zwołany z tego powodu, że wówczas było jeden papież, Grzegorz XII, i było dwóch antypapieży. Albo byśmy jeszcze mogli powiedzieć, jeden papież, który został
żebyśmy
wybrany...
Żebyśmy nie ugrzęźli w tych sprawach międzynarodowych.
Nie. Dobrze,
wątku,
oczywiście. Jak najbardziej. I wobec tego, ale tu trzeba powiedzieć, to, bo było takie istotne. Był to Grzegorz XII, który był wybrany w Rzymie, uważany jest w historiografii jako ten prawidłowy papież. Później był Benedykt XIII, Pedro di Luna, który też się uważał za papieża, ale zwany jako antypapież. I był papież soborowy, czyli Jan XXIII. niektórzy z Państwa będą tutaj...
Nie ten, tylko inny.
Nie, tak właśnie. Jan 23, przyjmując tutaj Roncalli, przyjmując tą cyfrę Jan 23, nie uznał takiego papieża, który był tym soborowym, wybranym w Pizie po Aleksandrze V, to jest 1410 roku, Aleksander V, 1409-1410, a Jan 23, 1410-1415. I te rozbicie Europy chrześcijańskiej było bardzo niekorzystne. Różne były obiediencje. Hiszpania na przykład bardzo była za Pedro de Luna, czyli tymże Benedyktem XIII. Proszę Państwa, i w końcu zmuszono, Zygmunt Luksemburski, cesarz, zmusił papieża, tego antypapieża, soborowego papieża Jana 23 do zwołania soboru w Konstancji. I ten sobór się odbył. Od 1400, Jan 23 otwierał pierwszy ten sobór w listopadzie 1414 roku, ale tak się stało, że już w kwietniu sobór się jak gdyby przekształcił pod względem, właśnie ze względu na te koncepcje koncyliaryzmu, wyznał taką konstytucję Sancro Sancta, który uznał się wyższym nad papieżem. Grzegorz XII, który był zaproszony oczywiście wszystkich na tychże sobór, Grzegorz XII powiedział, że on nie uznaje tego soboru, ale gotów jest zrezygnować swojego papiestwa, bo takie koncepcje były, żeby wszyscy trzej papieże zrezygnowali. Gotów jest, jeśli otworzy powtórnie, tenże sobór. Jeszcze tutaj Paweł Włodkowicz i nasze te rzeczy. Ale telefon jest, tak, czy nie?
Nie,
myślałem, że jest telefon. Nie wobec tego Grzegorz XII otworzył ten sobór i zrezygnował. Czyli i pozostał Benedykt XIII. On nie zrezygnował i do końca swojego życia przebywał wówczas w Hiszpanii. Ale ten sobór był bardzo ciekawy ze względu na także i głosowania. Głosowano nacjami. Nie głosowano poszczególne osoby na soborze, prawda, kardynałowie, biskupi, bo teraz obejmował on wszystkich tych, którzy byli na tymże soborze, ale nacjami. Myśmy należeli do nacji niemieckiej. Nas zaliczono do nacji niemieckiej. Była nacja angielska, francuska, hiszpańska, nacja niemiecka i nacja włoska. Także nas zaliczono do tej nacji. I Jan 23, kiedy widząc, że nie może uzyskać tej tytiary papieskiej, uciekł z soboru, więc go uwięziono i zmuszono do rezygnacji. Później został biskupem. I wobec tego ten sobór w 1417 roku wybrał, co jest właściwie niekanonicznie, wybrał, bo to wszyscy ojcowie, tak jak kiedyś lud, prawda, rzymski wybierał także papieży, ale to już w tym okresie było niekanoniczne, Marcina V. On przyobiecał, że będzie zwoływał różne sobory, najpierw co 7 lat, później co 10 lat, ale później jak został papieżem, to uznał, że wszystkie te postanowienia soborowe, właśnie przewagi soboru nad papiestwem są nieważne. Ale niektóre rzeczy trzeba było robić. Natomiast jaka jest sytuacja tutaj Polski? Rzeczywiście pan ma rację. Wówczas w 1415 roku dostał to tytuł prymasa Polski i ten tytuł później jako legat natus, prawda, urodzony, został jak gdyby potwierdzony na Soborze Laterańskim V od 1512 do 1517. Juliusz II, Giuliano de Rovere, który się zapisał w tym, że próbował, znaczy ogłosił zbiórkę na Bazylikę Świętego Piotra i od tego się zaczęła właściwie później reformacja, kwestia Lutra, to już jest inna kwestia, a później także i Leon X także potwierdzili to, że prymas jest ten urodzonym prymasem, prawda, legatus natus, czyli papieskim. To jest bardzo ciekawe.
Prymasostwa.
Prymasostwa. Ale tu prymas miał jurysdykcję.
Przepraszam, znowu wejdę w słowo, ponieważ mamy telefon.
Telefon.
Witam serdecznie, proszę bardzo.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja nazywam się Stanisław z Niemiec.
Witamy i słuchamy.
Ja mam do witam pana ojca prowadzącego, witam auch profesora. I mam następujące pytania.
Tak, prosimy bardzo.
I kiedy powstało państwo kościelne i jaką rolę spełniło tutaj tak zwana darowizna Konstantyna?
Konkretne pytanie.
Tak.
Tak, panie Stanisławie, bardzo
dziękuję. Tylko jedno pytanie, czy więcej?
Nie, mam jeszcze więcej.
A, prosimy bardzo.
Prosimy. Prosimy bardzo.
I drugie pytanie jest, jeśli chodzi o Bolesława Śmiałego i jego konflikt ze Stanisławem ze Szczepanowa. I Stanisław ze Szczepanowa był w Kronice Długosza nazwany zdrajcą.
Tak, jest.
Czy może pan to jakoś uzasadnić?
Może zaczniemy od tego drugiego.
Jeszcze mam jedno pytanie. Jan III Sobieski, jego wyprawa. Wcześniej było rozmowy z Watykanem i Watykan obiecał zapłacić Królestwu Polskiemu odpowiednią sumę. I jak wiem, do dzisiaj się to nie stało. Czy może pan to jakoś ustosunkować się do tego? To te trzy pytania chciałem panu zadać.
To tak jest, że czasem oczywiście to jest tak, jak historyk jest, historycy się specjalizują w pewnych dziedzinach oczywiście i historia, jak mówiłem, papiestwa to jest olbrzymia historia papiestwa. 754, jeśli chodzi o pierwsze, to jest...
Powstanie
państwa kościelnego. Ta oczywiście darowizna Konstantyna powstała znacznie później, bo to jest gdzieś 790... albo później, nie chcę tu strzelać daty, ale oczywiście jest to fałszerstwo. To jest zupełne fałszerstwo, że to była darowizna, że wszystkie ziemie były podarowane świętemu Piotrowi, prawda? To jest dokument jest fałszerstwem i tutaj o czym nie można mówić. Powoływano się później w historii, ale zdawano sobie sprawę, że dokument jest fałszywy, więc wobec tego to zupełnie nie wchodzi w grę. Ale miał on pewne znaczenie w pewnych okresach czasu, bo uzasadniał właśnie te ziemie, uzasadniał, że ziemie Latium na przykład, były one dawane świętemu Piotrowi, im później mówiono to, że to jest to darowizna
Konstantyna.
Tak, ale to jest oczywiście, to jest fałszerstwem dokument. Ale 754 do 1870 istniało państwo kościelne, z tym, że trzeba powiedzieć, że do 1861 tymże własnością państwa kościelnego był Rzym. Bo dopiero w 1870 roku został zajęty Rzym przez Włochów. Tak. I wobec tego tu się skończyło państwo kościelne. Drugie pytanie dotyczyło, dlaczego był zdrajcą. Rzeczywiście Długosz tak napisał, że był zdrajcą. Do dnia dzisiejszego jest to niewyjaśnione. Historycy tego nie wyjaśniają. Różne tam koncepcje wysuwają, że zawsze był zdrajcą. Jeśli ktoś występował przeciwko władzy pomazańca Bożego, bo takim był tak samo jak król, a także był, jak tam gdzieś napisano, że pomazaniec zabił pomazańca Bożego. To jest zawsze zdrada. I wobec tego w ten sensie duchowym trzeba to pomyśleć, a nie oczywiście zdrajcą. Dlaczego Stanisław ze Szczepanowa tak reagował? Dlatego, że w czasie wyprawy kijowskiej Bolesława Śmiałego prawdopodobnie, kiedy wrócili rycerze z tejże wyprawy, to w czasie tej wyprawy małżonki tychże rycerzy niezbyt dobrze się zachowywały i były bardzo karane z wielką surowością za te wszystkie występki. I wobec tego tak to tłumaczą. Natomiast jeśli chodzi, że był zdrajcą, tak. Ja jeśli chodzi o te zdrajce, to że pomazaniec nie powinien występować przeciwko pomazańcu. Musimy pamiętać o tym, że w średniowieczu nie najważniejszą częścią tego elementu, który nazywamy koronowaniem, było włożenie korony. tylko było namaszczenie. To był ten akt, który łączył sakrum i profanum. Raczej wynosił tego, który był z profanum, do sakrum, czyli wystąpienie przeciwko drugiemu pomazańcowi Bożemu, to oczywiście jest wielką... Następne pytanie, które było... Ja już nie pamiętam dokładnie, ale sumy niektóre zostały wypłacone przez papieża właśnie Sobieskiemu, Janowi III Sobieskiemu przed wyprawą. Później ja już nie śledziłem tego, także musiałby pan sięgnąć do jakichś tam źródeł, bo sprawy finansowe czasem mnie też nie obchodzą teraz współcześnie, wolę te duchowe i polityczne.
Ale to też jak pan mówił, to była stolica, państwo kościelne było państwem też w sensie politycznym, które miało
tak, też były w sensie interesy. Politycznym, tak, były w sensie politycznym.
A więc to też było tego wyrazem tutaj.
Tak, tak, i wielokrotnie wpłacano różne sumy oczywiście na wyprawy. Także, że też te sumy przed wyprawą też były pewnie wypłacone, ale trudno mi powiedzieć, nie pamiętam już jakie to sumy.
Wróćmy jeszcze może do Konstancji, do tego soboru, bo tam był też taki ciekawy wątek, jeśli chodzi o polską perspektywę, mianowicie spór między Polską a zakonem krzyżackim.
Tak jest.
Paweł, gdzie zakon, a więc organizacja kościelna, wobec papieża jest oskarżany. Tutaj. Ale może jeszcze za chwilkę, ponieważ mamy kolejny telefon.
Dobrze.
I dajmy pierwszeństwo słuchaczom. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu. Kogo witamy?
Patryk z Bawarii.
Witam panie Patryku.
Ja nie mam pytań, natomiast chciałbym powiedzieć pewną rzecz. Bo pan profesor wspomniał o tym, że poprzedni papieże bardzo mocno bronili chrześcijaństwa w kontekście najazdów muzułmańskich. No i teraz wydaje mi się, że chrześcijaństwo ma pewien problem, ponieważ robi obecny papież. Nie mówi tego dosłownie, ale daje do zrozumienia, że najeźdźcy muzułmańscy z kontynentu afrykańskiego, którzy w tej chwili są tak serdecznie przyjmowani przez panią Merkel, powinni być jeszcze bardziej serdecznie przyjmowani. Wydaje mi się, że to nie jest dobra droga. Nie wiem, czy głowa Kościoła nie jest świadoma tego, że muzułmanie zawsze chcieli zawiesić flagę proroka na placu Świętego Piotra. Jeśli pójdziemy taką drogą, to możemy mieć kiedyś problem. Może nie my, ale nasze dzieci, nasi wnukowie.
Panie Patryku, rozumiemy tą refleksję. Tak, dziękujemy bardzo. No trudno się do tego odnosić tutaj. No trudno też, myślę, posądzać, żeby papież, który już nie jest dzisiaj władcą politycznym, chciał, żeby Europa zmieniła swoje
oblicze. Ja myślę, że papież...
Wchodzimy teraz w komentarze spraw bieżących.
Trudno, oczywiście, przepraszam, ja to powiem szczerze, bo podzielam pana zdanie. Ale musimy popatrzeć sobie, że... papież jest głową Kościoła, a Kościół uczy tej, buduje tą cywilizację miłości. I zastanawiam się, czy czasem ta cywilizacja miłości nie powinna być cywilizacją naiwną. Ale z drugiej strony, jest to bardzo chrześcijańskie. Jest to bardzo chrześcijańskie. Przyjmujemy każdego, nawet gdyby nawet skrzywdził. To jest bardzo chrześcijańskie. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście w surze krowiej, to jest druga sura po El-Fatiha, jest napisane w wierszu 193-194. Nie chcę tu cytować, bo może to nie jest tu miejsce na cytowanie tego ludzkiego, ale rzeczywiście trzeba się tego obawiać. I jaka będzie przyszłość tej cywilizacji europejskiej i jak ona będzie wyglądała, tej cywilizacji europejskiej zakorzenionej w chrześcijaństwie, co byśmy powiedzieli. Bez względu na to, czy ktoś jest ateistą, czy nie, to jednak wszystkie te zachowania są chrześcijańskie. Obchodzimy święta, obchodzimy imieniny. To wszystko jest także chrześcijańskie, w cywilizacji chrześcijańskiej. Gdyby to chciał i negować, to tego nie można negować. Cywilizacja chrześcijańska da tutaj podstawę całej Europie. I jeśli to podetniemy, odetniemy tą gałąź, to ta cywilizacja, obawiam się, że niestety upadnie. I to będzie tragedia. Dlatego też z wielkim... nie wiem, jak powiedzieć, smutkiem, czy także przyjmuję to, że niektórzy na zachodzie Europy tak bardzo lansują to zmieszanie różnych cywilizacji. Nie ma cywilizacja bardziej prężną teraz, jak się okazuje, bardziej fanatyczną, bardziej taką ekspansywną jest cywilizacja islamu. Nie ulega wątpliwości.
A też pamiętamy z drugiej strony wystąpienie papieża w Brukseli przed paroma laty, gdzie mówił do Europy, że straciła swoją płodność, żywotność, odchodząc od tych wartości, które ją ożywiały. A więc gdzieś jest, no, jest myślę szukanie gdzieś, jak się w tej sytuacji imigracji odnaleźć, ale to już wchodzimy w wątki,
to było
komentarzy.
Tak, oczywiście, ale to zawsze tak w historii Kościoła było, że musimy wierzyć, że w naszym Kościele jeszcze działa Duch Święty, że wybory nie są przypadkowe, bo oczywiście można popatrzeć to z punktu widzenia tylko takiego czysto ludzkiego, że wybór się dokonał po takich pertraktacjach. Ale musimy wierzyć, że rzeczywiście wybory są przemyślane. I jeśli by te państwo kościelne, może nie państwo kościelne, bo ono upadło, ale chrześcijaństwo i głowa Kościoła była tylko z namaszczania ludzkiego, to by dawno nie było chrześcijaństwa. Dawno by nie było papiestwa.
Panie profesorze, czas na jakieś krótkie podsumowanie tego, o czym tutaj mówimy, bo czas nasz dobiega końca.
Już tak szybko.
Tak, tutaj czas biegnie w telewizji, trwa mi w Radiu Maryja faktycznie. Dzieje Polski, a papiestwo. Widzimy, jak ten związek wielowiekowy istnieje nadal. Widzimy dzięki też tutaj pańskiej prezentacji, że to był związek pełen różnych trudnych nieraz momentów, ale który też dzięki Janowi Pawłowi II nabrał szczególnego wymiaru. Polska a papiestwo, Polska a Rzym. Na pewno jest ten związek trudny, ale myślę szczególny, bez którego sobie trudno Polskę wyobrazić. Czy możemy taką tezą ten nasz program spuentować?
Ja myślę, że tak, że no, rzeczywiście były momenty bardzo trudne, ale i tak się zastanawiałem, ile było tych polskich papieży w Rzymie. Proszę Państwa, to nie tylko Jan Paweł II. Tak jak policzyłem, w całym tym naszej historii było jeszcze 6, nie papieży oczywiście, Polaków, ale tych, którzy bardzo dobrze znali dzieje polskie, bo byli tutaj nuncjuszami, albo byli także w nuncjaturach w Polsce. I wobec tego oni także wpływali na bieg naszej historii. Inaczej odbierano właśnie Polaków, polski kraj, przesty był inaczej odbierany właśnie jak niż ci, którzy przyjeżdżali, czasem byli kilka lat albo trochę mniej i odjeżdżali, nie byli związani z tą Polską. Ale tutaj także ci, którzy byli w Polsce w nuncjaturach i później stawali się papieżami, inaczej patrzyli na nasze dzieje, inaczej patrzyli na Polaków, inaczej patrzyli na to przedmurze europejskie. Także to jest rzeczywiście były dzieje trudne, ale teraz mam nadzieję, że to będzie wszystko jeszcze idzie w dobrym kierunku i Polska pozostanie w obiedzie papieży rzymskich.
I też byli często naszymi ambasadorami, jak Pius XII w czasie II wojny światowej wiele razy stawał się naszym rzecznikiem, tak można powiedzieć.
Ale jeszcze wcześniej Achilles Ratti, który tutaj z Polski wyjechał, tutaj Aleksander Kakowski go wyświęcał na arcybiskupa, który był bardzo życzliwy w stosunku do Polaków. Wiedział, że zbliża się wojna, to jest Pius XI, prawda, wydał taką encyklikę w 1937 roku mit Brennen der Sorge po niemiecku, w którym potępiał po prostu Hitlers. To także i Polaków brało także i w obronę.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za to spotkanie dzisiejsze, za te wszystkie tutaj treści. Wiele z nich zaledwie tylko dotkniętych. Mamy tę świadomość. Widzimy tak, też oczywiście. Tutaj ogrom Pana wiedzy. Dziękujemy za przybycie, za ten czas
tutaj. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja spotkać się ponownie. Państwu dziękujemy za uwagę, za telefony i dziękujemy też za to bycie z nami. To jest nasze spotkanie dzisiaj. Tylko ta część będzie w rozmowach niedokończonych, ponieważ rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje młodzieżowe w Radiu Maryja i wieczorem już poświęcimy ten czas wieczorny dla młodzieży. Teraz Państwu się już kłaniamy. Naszym gościem był pan profesor Kazimierz Dopierała z Poznania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.